ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, witam serdecznie. Moim gościem jest Janusz Kowalski, polityk Solidarnej Polski. Dzień dobry,
dzień
panie
dobry,
pośle, witam serdecznie. Jarosław Kaczyński odchodzi z rządu, to teraz będzie, rozumiem, że zaprowadził porządek i spokój, będzie zgoda pomiędzy Solidarną Polską a PiS-em, pomiędzy ministrem Ziobro a premierem Morawieckim.
No na pewno to są dwa minusy, minus ujemny i minus dodatni. Minus ujemny, osłabienie rządu. Pan premier rzeczywiście razem z panem ministrem Błaszczakiem położyli podwalin pod nowoczesną armię, ustawa o obronie ojczyzny, wielki sukces i historyczna zmiana. Zmiana modelu organizacji polskiej armii, gigantyczne inwestycje.
A plus?
A minus dodatni to jest to fatalna wiadomość dla Platformy Obywatelskiej, bo pan prezes Jarosław Kaczyński skupi się dzisiaj na wyborach i jestem przekonany, że w duecie ze Zbigniewem Ziobro nie dopuści do tego, żeby totalna opozycja z Donaldem Tuskiem, Hołownią i PSL-em
wróciła do władzy. Czyli będziecie na wspólnych listach Zjednoczonej Prawicy?
No, tylko prawica na wspólnych listach i wspólnie wygrywa wybory. Jeżeli
a
oczywiście,
PiS was weźmie?
Jeżeli PiS chce rządzić dalej Polską, a jestem przekonany, że nie chce oddać Polski w łapy Donalda Tuska, to musi robić to z Solidarną Polską ze Zbigniewem Ziobro.
Jezus, bo to jest... Zobaczyłem, co 3 minuty i pan już 3 Donaldów Tusków wrzucił tutaj w rozmowie.
Jeżeli rozmawiamy o poważnych sprawach, bo jest rzeczywiście fatalny lider totalnej opozycji, czyli Donald Tusk. No i oczywiście są przystawki Kosiniak-Kamysz i przystawki jak Kosiniak-Kamysz czy Szymon Hołownia. Chociaż ja sobie bym życzył, żeby takim liderem opozycji była pani Izabela Leszczyna, bo im więcej ona mówi, tym oczywiście większe poparcie ma Zjednoczona Prawica. No na ostatnie pytanie, na pytanie o podatki mówi, że oczywiście jak wygramy wybory, to powiemy.
Panie pośle,
wiem, ale nie
panie pośle, ja bym panu bardzo serdecznie życzył, żeby Solidarna Polska miała poparcie takie, jak to pan określił, przystawki. Szymon Hołownia ponad 10% przez cały czas, PSL powyżej progu wyborczego, Solidarna Polska w granicach 1%.
No nie, ma kilka procent, my mamy własne badania, natomiast my występujemy w ramach Zjednoczonej Prawicy.
Co w ramach tych prowadzeń badania, jak jesteście na pierwszym miejscu?
Prawica zawsze wygrywa wtedy, kiedy jest razem i kiedy ma powyżej 40%. I zapewniam państwa, że zrobimy wszystko, żeby nie dopuścić totalnej opozycji do władzy, tych skarżypytów w Brukseli, którzy szkodzą Polsce.
W dzisiejszym sondażu dla Rzeczpospolitej jesteście wy, jako Zjednoczona Prawica, nadal ze stratą 2,9 w stosunku do poprzedniego badania.
Ja myślę, że to jest główny powód odejścia pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego z rządu, czyli przygotowuje Zjednoczoną Prawicę, bo jest architektem Zjednoczonej Prawicy do wyborów, tak abyśmy te wybory wygrali. Jestem przekonany, że tak się stanie.
A ceną, którą zapłacicie za to, żebyście byli na miejscach Zjednoczonej Prawicy, to była ta kapitulacja w sprawie KPO, w sprawie ustaw sądowych, którą Solidarna Polska zrobiła. Znaczy, Izba Dyscyplinarna znika, test sędziego zostaje.
Nie ma testu sędziego. No, wszystkie nasze zastrzeżenia zostały uwzględnione w tej... Oczywiście nie najlepszej ustawie, bo nie jest to nasza ustawa. Ustawa
prezydenta
pana
Dudy.
Ministra Zbigniewa Ziobro reformująca Sąd Najwyższy cały czas czeka na rozpatrzenie. No być może po wyborach uda nam się jednak dokończyć reformę sądownictwa, która jest zablokowana od 2017 roku.
A kto ją zablokował?
To taki był pomysł pana premiera Mateusza Morawieckiego, żeby
porozumieć
się z Brukselą. Stąd były przygotowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ustawy z Franzem Timmermansem. My chcemy spłaszczenia struktury, chcemy, żeby sądy działały szybciej, lepiej. No wierzymy, że przekonamy naszych przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości do naszego modelu reformy. A sprawa KPO, jestem przekonany, chciałbym się w tej sprawie mieć, rozstrzygnie się za kilka miesięcy, bo w mojej ocenie KPO nie zostanie Polsce wypłacone, będą nas szantażować dalej, będą nas upokarzać. Te kamienie milowe są kamieniami u szyi polskiej suwerenności.
Zaraz. To jeżeli chodzi o kamienie milowe, rzecznik rządu powiedział, kamienie milowe, Krajowy Plan Odbudowy został przyjęty przez Radę Ministrów jako dokument prawie rok temu, właściwie ponad rok temu, pod koniec kwietnia 2021 roku. Tam były kamienie milowe oraz upoważnienia do tego, by jeszcze drobne korekty na poziomie dalszych negocjacji robić przez ministra funduszy i polityki regionalnej. Być może koledzy z Solidarnej Polski niestety kolejny raz szukają jakiegoś sposobu na wyróżnienie się. Jest wiele fajniejszych, lepszych, pożytecznych sposobów, chociażby przyspieszenie informatyzacji w wymiarze sprawiedliwości.
Ja jestem zwolennikiem tego, żeby polskie państwo działało jako państwo profesjonalne, a nie państwo tekturowe. Państwo profesjonalne przyjmuje wszystkie zobowiązania wobec na przykład Unii Europejskiej, Brukseli. W głosowaniu na konstytucyjnym organie władzy wykonawczej, czyli na Radzie Ministrów. I konia z rzędem temu, kto znalazłby w tej uchwale Rady Ministrów zeszłego roku, między innymi opłaty na samochody dieslowskie, opłaty na samochody benzynowe, opodatkowanie umów cywilnoprawnych. Tego po prostu nie ma w żadnej uchwale i niestety to jest rzecz, która bardzo nas niepokoi. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość też się od tych kamieni milowych odcięło słowami Ryszarda Terleckiego, że po naszej konferencji ze Zbigniewem Ziobro, gdzie powiedzieliśmy, że nigdy nie zgodzimy się, aby Polacy zostali opodatkowani unijnym podatkiem na nasze samochody benzynowe i dieslowskie. Również Prawo i Sprawiedliwość się
ale od tego odcięło. Ale Prawo i Sprawiedliwość nie mówi, że koniecznie będzie ten podatek. Jest mowa raczej
pisane,
o tym, żeby...
Ale to jest pisane w
kamieniu. Jest mowa... chodzi o wspieranie rozwoju pojazdów elektrycznych przede wszystkim.
Jest pisana opłata, tak expressis verbis napisana. No, dlatego mówię. Profesjonalne państwo polega na tym, że musi być uchwała Rady Ministrów. W tej sprawie nie było Rady Ministrów. I ja od razu mówię.
Rzecznik rządu, pan Miller, mówił o tej informatyzacji sądów powszechnych, dlatego, że statystyki są dosyć bezwzględne. W 2015 roku średnie postępowanie przed sądem powszechnym 4,2 miesiąca, a w 2021 7,1.
Akurat informatyzacja to jest duży sukces pana ministra Zbigniewa Ziobro, bo na szczęście to nie jest blokowane. Jeżeli ustaw nie pisałaby nam Kancelaria Prezesa Rady Ministrów czy Kancelaria Prezydenta, to naprawdę zreformowalibyśmy już dawno sądownictwo. Od 4 lat nie mielibyśmy tego problemu. Niestety pewnego rodzaju polityka dogadywania się z Brukselą, która niestety bankrutuje, bo Bruksela cały czas nas szantażuje, cały czas nas...
Żaden minister sprawiedliwości tak długo po 1989 roku nie był ministrem sprawiedliwości jak Zbigniew Ziobro. To jeżeli mu tyle lat blokują możliwość reformowania wymiaru sprawiedliwości, to dlaczego nie zrezygnuje ze stanowiska?
Ale jaka jest ta alternatywa? Alternatywą jest
nie
to,
chcę,
że przyjdzie totalna opozycja do władzy. Jesteśmy ugrupowaniem, które ma 20 posłów na 230 z koalicji rządzącej.
PSL przez cały czas mówi, że on pomoże zreformować PiS-owi wymiar sprawiedliwości.
PSL to oczywiście...
Jesteście niezastąpieni dla PiS-u?
PSL oczywiście jest partią, która tylko i wyłącznie jest zainteresowana stanowiskami. Kiedyś była taką typową partią ruskiego gazu. Dzisiaj oczywiście z każdym była rządzić, żeby...
sami altruiści?
Nie, no panie redaktorze, ja zapłaciłem stanowisko za to, że broniłem polskiego węgla i za to, że przestrzegałem przed unijnym parapodatkiem nakładanym na polskie ciepło i energię. I niestety we wszystkich sprawach miałem rację. Dzisiaj proszę zobaczyć, od 2,5 lat mówiłem, bronimy węgla i dzisiaj cała Europa, Holandia, Niemcy, nawet Austria wraca do węgla. To jest dokładnie to, co mówiłem.
Wraca awaryjnie do węgla, odpalając swoje bloki węglowe w związku z tym, że...
To jest największy kryzys od kilkudziesięciu lat, bo wbrew...
Jak to?
No to jest tak, że moim zdaniem jesienią zabraknie gazu w całej Europie. Brakuje około 100 miliardów metrów sześciennych gazu i Polska niestety będzie miała również ogromne problemy z tym.
To przepraszam bardzo, cytat z wywiadu z minister klimatu Anną Moskwą. Pytanie o Baltic Pipe ruszy pełną parą od października. Nie będzie kłopotów z gazem w tym roku mimo napełnionych rezerwami magazynów. I pani minister mówi, nie ma takiego ryzyka. Ponadto magazyny w czasie zimy są tylko częściowo opróżnione, nigdy całkowicie. Anna Moskwa, minister klimatu.
No myślę, że jeżeli będzie kryzys, chciałbym się w tej sprawie mylić, to te słowa będą wielkim obciążeniem dla pani minister. Ja zgadzam się akurat nie z tym urzędowym optymizmem pani minister, tylko zgadzam się z ministrem gospodarki rządu Republiki Federalnej Niemiec, który Robert Habeck mówi wprost, będzie brakować gazu. No bo jeżeli popatrzymy sobie trzy główne drogi importu gazu do Europy.
W Polsce na jesieni, tak. Późną jesienią, wczesną
tak.
Zimą zabraknie gazu?
Tak. W mojej ocenie tak, mówi o tym cała Europa. Ponieważ proszę zobaczyć, dzisiaj Europie brakuje około 100 miliardów metrów sześciennych gazu z 500 miliardów, które potrzebuje. Nord Stream, który zaopatruje niemiecki rynek, chodzi na 50%, a to jest około 50 miliardów metrów sześciennych.
To jak słuchacz ma pompę gazową, piec gazowy w domu, to powinien sobie w tym momencie odkopać starą węglówkę?
To będzie problem przede wszystkim dla polskiego przemysłu, dla chemii, dla petrochemii. To jest problem rzeczywisty, ponieważ mamy opóźnioną rozbudowę gazoportu, nie mamy wybudowanego terminala LNG w Gdańsku. To oznacza, że jesteśmy całkowicie uzależnieni od systemu niemieckiego, a w Niemczech będzie brakować gazu.
Tyle lat rządów Zjednoczonej Prawicy nie zabezpieczyliście nas energetycznie na taką okazję. Od 2015 roku rządzi Zjednoczona Prawica. O tym, dlaczego nas nie zabezpieczyła przed tym kryzysem gazowym, będziemy rozmawiali w dalszej części tej rozmowy. Dziękujemy bardzo serdecznie słuchaczom RMF FM. Zostajemy w radiu internetowym RMF24 na stronie rmf24.pl i w mediach społecznościowych. Janusz Kowalski, poseł, polityk Solidarnej Polski, były wiceminister aktywów państwowych, jak powiedział, stracił stanowisko za twardą obronę polskiego węgla. No to jak to się stało? Tyle lat rządów Zjednoczonej Prawicy i nie udało się zabezpieczyć bezpiecznych dostaw z kierunków alternatywnych wobec Rosji?
No dzisiaj wszystkie ręce na pokład. Trzeba wyciągnąć z tego wnioski. Ja nie podzielam urzędowego optymizmu, bo widzę, co się dzieje.
Ale jest
dzieje.
Baltic Pipe, będzie działało w październiku.
Jeżeli mogę dosłownie w 30 sekund wytłumaczyć. Są trzy główne takie drogi importu rosyjskiego gazu do tych państw, które są uzależnione od rosyjskiego gazu. My byśmy nie mieli jako Polska problemu, gdybyśmy mieli rozbudowane możliwości importowe LNG. Niestety mamy opóźnione rozbudowę gazoportu. Powinno być 8 miliardów metrów sześciennych, jest cały czas 6 miliardów. Nie mamy wybudowanego drugiego terminala na 4-5 miliardów w Gdańsku, a więc musimy być uzależnieni od Niemiec. I problem polega na tym, że Niemcy, które potrzebują około 50 miliardów metrów sześciennych gazu, za chwilę Putin im odetnie ich własny gaz z Nord Streamu. Dzisiaj Nord Stream chodzi na 50%. My już, gaz nie jest tłoczony do Niemiec polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego. To było 30 miliardów metrów sześciennych tłoczenia, a już słyszymy, że gazociąg Braterstwo, czyli wejście Wielkie Kapuszany na granicy słowacko-ukraińskiej, to jest też 40% przepustowości, no a tam jest około 50 miliardów. To oznacza, że będzie całej Europie brakować około 100 miliardów metrów sześciennych gazu. Co to oznacza? Że tak zwane zakupy spotowe, czyli natychmiastowe zakupy gazu z rynku niemieckiego nie będą możliwe, ponieważ Niemcy nie będą mieć gazu. I to będzie problem dla Polski, bo nie będzie Polska miała z którego kierunku kupić gaz. Panie redaktorze, chciałbym w tej sprawie się mylić. Chciałbym być optymistą, ale zwykła, twarda analiza wskazuje, że dzisiaj Władimir Putin swoim odbiorcom, którzy w sposób nieodpowiedzialny uzależnili się od rosyjskiego gazu w Unii Europejskiej, zakręca kurek. Zakręca kurek Słowakom, zakręca kurek Niemcom,
i
Holendrom.
Anna Moskwa się myli?
Całkowicie. W tej sprawie się myli całkowicie i uważam, że trzeba w tej sprawie mówić prawdę. W tej sprawie trzeba się porozumieć z Niemcami, poluzować politykę klimatyczną.
18.13, studio na Fabrycznej 5A, Janusz Kowalski powiedział, tak, że trzeba się porozumieć, tak, z Niemcami. Zapamiętajmy tą chwilę.
Nie, bo to jest sytuacja wyjątkowa geopolityczna, kiedy Niemcy muszą wrócić do węgla. Musimy Niemców
Halbeck,
przekonać...
który jest oddzielony, tak, minister gospodarki Niemiec, zapowiedział, tak, uruchomienie z powrotem.
Holendrzy wracają do węgla, Austriacy wracają awaryjnie do węgla. Co to oznacza? Że w tej chwili powinna być ofensywa polskiego rządu, reformy tego podatku klimatycznego po to, że obniży ceny energii w Polsce o 30-40%, bo te miliardy złotych, które wyciekają przez podatek klimatyczny na jakieś giełdy w Niemczech, powinny zostawać w Polsce po to, żeby nie były czynnikiem proinflacyjnym. Musimy przekonać Niemcy do energetyki jądrowej, żeby nie zamykali swoich elektrowni jądrowych. To jest jeszcze następstwo bezsensownej decyzji Merkelowej.
A sami nie mogliby się wybudować elektrowni jądrowej?
I to jest
jądrowej?
Bardzo ważne, bo proszę zobaczyć, że Niemcy również grozili Polsce, że będą blokować budowę energetyki jądrowej w Polsce, więc tu ich możemy wesprzeć tym właśnie porozumieniem. Czyli porozumienie w sprawie polityki klimatycznej, znosimy ten tak zwany unijny system handlu emisjami, dogadujemy się w sprawie energetyki jądrowej i zastanawiamy się, jak sobie poradzić z gigantycznym kryzysem gazowym, który się do nas zbliża.
Unijny system handlu emisjami, tak, był mechanizmem, który miał nie służyć tylko do tego, żeby obciążyć dodatkowym podatkiem państwo polskie, tylko miał dostarczyć takim państwom jak Polska do budżetu środki na to, żeby szybciej reformowały swoją energetykę i budowały moce z OZE.
To jest optymistyczna pana redaktora opinia. System unijny handlu emisjami to jest sztuczne opodatkowanie wytwarzanej w Polsce energii elektrycznej i ciepła z polskiego węgla. Jeżeli dzisiaj jedna megawattogodzina w Turowie czy w Bełchatowie wyprodukowanie kosztuje 140-150 zł i musimy kupić do tej jednej megawattogodziny jedną tonę CO2. Kiedyś ona kosztowała 5-6 euro, czyli 20-30 zł. Dzisiaj kosztuje 80 euro, czyli 400 zł. No to widać, jak tracimy. Unia Europejska nas łupi przez ten unijny system handlu emisjami, ten podatek klimatyczny.
50 miliardów złotych przekazała polskiemu rządowi.
Mamy deficyt. Co to znaczy? Mamy deficyt. Polska w tym roku potrzebuje...
Gospodarka ma deficyt. Rząd ma pieniądze z tego.
Polska pewno. Proszę zobaczyć. Ja pokazałem dwie liczby. My się dzisiaj zabijamy o tak zwaną pożyczkę czy kredyt z KPO. To jest 4 miliardy euro w tym roku. A tylko w tym roku
gdybyście
Polska...
Gdybyście nie blokowali tego przez rok, to już byśmy tylko, dostali te
myśmy
pieniądze.
Myśmy niczego nie blokowali, gdyby słuchano Solidarną Polskę, już byśmy dawno sami pożyczyli te pieniądze bez Komisji Europejskiej i te pieniądze by dawno już dla polskiej gospodarki, bo to jest kredyt, pracowały.
To
ale
jeszcze
proszę
pan chciałby więcej obligacji
proszę,
wypuścić w Polsce?
Ale panie redaktorze, mamy tak, 4 miliardy euro pierwsza transza KPO, a Polska w tym roku z tytułu tego podatku klimatycznego straci 5 miliardów euro. No to jest po prostu największe obciążenie.
Panie pośle, to cytaty w takim wypadku. Energia z wiatru na lądzie jest dziś najtańsza. W ostatniej aukcji OZE w ubiegłym roku oferenci zawierali kontrakty w cenach poniżej 200 zł za 1 MWh, podczas gdy na towarowej giełdzie energii ceny przekraczają 1000 zł za 1 MWh. Kto mówi tak dobrze o OZE?
Nie mam pojęcia, kogo to jest, bo dzisiaj wszyscy próbują mówić dobrze o OZE, nie rozumiejąc tego, że OZE może być tylko uzupełnieniem...
Ireneusz Zyska, wiceminister Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Ja nie podzielam tego super optymistycznego, proeuropejskiego zapatrzenia w OZE. Widzę, co się dzieje na rynku niemieckim i holenderskim. Skoro OZE jest takie wspaniałe, to dlaczego wracają do węgla? Ponieważ no po prostu OZE jest niestabilne.
Bo gaz miał być paliwem
Proszę
przejściowym.
Pamiętać o tym, że Niemcy sobie wybudowali tysiące wiatraków i mają z OZE ogromne dzisiaj problemy. Finansują te wiatraki, cały system OZE 13 miliardami euro rocznie. OZE są najdroższą energią, bez dotacji nie funkcjonują. Proszę zobaczyć, w samym KPO jest zapisane miliardy złotych OZE.
Wiatraki
OZE.
Z roku na rok stają się coraz bardziej efektywne.
No to po co zapisujemy w KPO kilka miliardów złotych na wiatraki, skoro są takie efektywne i takie wspaniałe?
Po co rząd Zjednoczonej Prawicy zablokował w 2015 roku rozwój odnawialnej energii lądowej?
To była bardzo dobra decyzja, ponieważ to był dziki zachód, jeżeli chodzi o stawianie wiatraków. To była reforma pani Anny Zalewskiej i jestem przekonany, że dzisiaj trzeba tę ustawę utrzymać. Jestem przeciwnikiem liberalizacji, jeżeli chodzi o wiatraki
Czyli
lądowe. Jestem zwolennikami...
6 lipca ma być to na rządzie. Ten projekt liberalizujący przepisy o OZE. Chodzi o to, żeby można było, żeby gminy mogły, nie likwidujemy tej zasady 10H, tylko pozwalamy gminom w maksymalnej odległości powyżej 500 metrów od zabudowy mieszkalnej.
Polska powinna przyjmować ustawy, które są dobre dla polskiego biznesu, polskiej gospodarki. My nie mamy w tej chwili nawet wytwórców turbin wiatrowych.
Ireneusz Zyska w tym wywiadzie mówi, że wiele set milionów euro napłynie do produkcji turbin wiatrowych w Polsce.
Przepraszam uprzejmie. Wszystkie rzeczy, które mówił pan Ireneusz Zyska, Michał Kurtyka i kierownictwa ostatnich Ministerstwa Klimatu w ciągu ostatnich lat się nie sprawdziły. Wszystkie. Ja o tym mówię jasno. To Solidarna Polska miała rację. W sprawie węgla, w sprawie gazu, w sprawie polityki energetycznej Polski do roku 2040. Więc zachęcam, żeby w końcu nas zacząć słuchać, ponieważ ta ustawa, liberalizacja tej ustawy jest prezentem dla lobby niemieckiego i duńskiego, które chce nam sprzedawać wiatraki i niemiecki szrot wiatrakowy. A i proszę zobaczyć.
To jak się chcecie dogadać jest, z Niemcami, jak to jest jednocześnie
to jest,
lobby?
Jeżeli Ministerstwo Klimatu...
Ja nie rozumiem, panie pośle, tak zupełnie na serio, tak. Ja nie rozumiem, jak to się ma spinać, że my się mamy dogadać, oni mają się zgodzić na to, żebyśmy my długoterminowo produkowali więcej energii elektrycznej z węgla, ale jednocześnie nie zgadzamy się na to, żeby być częścią transformacji energetycznej, która się odbywa w Europie Zachodniej, jednocześnie od 2015 roku wyjątkowemu przyspieszeniu uległy związki polskiej gospodarki z gospodarką niemiecką. Jesteśmy jeszcze bardziej z nimi zintegrowani, niż byliśmy za czasów Donalda Tuska. I teraz ja podałem Donalda Tuska, żeby
stawianie
nie było.
Stawianie kolejnych wiatraków jako niestabilnych źródeł energii elektrycznej i ta energia wyprodukowana z wiatraku natychmiast trafia do systemu, grozi kolejnymi zagrożeniami, blackoutami w Polsce. Blackouty w mojej ocenie będą już niedługo, ze względu na to, że za dużo zostało przyłączonych instalacji fotowoltaicznych w ciągu bardzo krótkiego okresu czasu. Mieliśmy do 2030 roku podłączyć 1 000 000 prosumentów. Podłączyliśmy w ciągu 2 lat, czyli w sytuacji naprawdę skrajnej pogodowej, kiedy będzie na przykład upał, no grożą nam po prostu blackouty w niektórych miejscach. I to jest po prostu fakt. No, chciałbym się w tej sprawie mylić, ale ten system tak działa. Dzisiaj Niemcy, jeżeli mają problem z energią elektryczną produkowaną z wiatraków, to ją przesyłają przez terytorium Polski, dewastując polski system sieci przesyłowych.
To skoro was tak nie słuchają w tym rządzie, to po co wy chcecie z Zjednoczoną Prawicą iść do władzy?
Dlatego uważam, że dzisiejsze zwycięstwo merytoryczne pana Zbigniewa Ziobro, który przekonał pana premiera na dzisiejszej Radzie Ministrów do tego, aby bardzo poważnie o bezpieczeństwie energetycznym porozmawiać za tydzień, jest dobry prognostykiem do tego, że dzisiaj wszystkie ręce na pokład, bo grozi nam, będzie nam brakować węgla,
sukces dlatego, gazu. Że będzie debata.
No, ja wolałbym, żeby Ministerstwo Klimatu nie wsłuchiwało się w głosy opozycji, bo przecież ustawa 10H to jest ustawa, którą chce Platforma Obywatelska, PSL, postkomuniści. W zasadzie cały czas mówią o tym przedstawiciele totalnej opozycji, którzy kiedyś byli lobbystami rosyjskiego gazu, a dziś są lobbystami niemieckich wiatraków. Wolałbym, żeby jednak Ministerstwo Klimatu, które, tak jak powiedziałem, we wszystkich fundamentalnych sprawach niestety myliło się w ciągu ostatnich 3 lat, zaczęło w końcu słuchać Solidarnej Polski, bo my we wszystkich fundamentalnych sprawach mieliśmy rację.
Bo ja z Jackiem Ozdobą trzeba porozmawiać.
Bardzo dobry minister, świetnie działa w Ministerstwie Klimatu, oby więcej takich wiceministrów.
To może on powinien zostać ministrem klimatu.
Wszystko jest możliwe, panie redaktorze.
Nie może przekazać tych...
Personalia są sprawą drugorzędną.
Dzisiaj ale jeżeli jest takie jest fatalne integracja... ministerstwo klimatu, to po co wy, znaczy, jako ja Solidarna
jestem,
Polska,
znaczy, ja jestem zwolennikiem tego, żeby powstało na nowo Ministerstwo Energii, ponieważ dzisiaj nadzór właścicielski jest w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
I dalej będziecie budowali elektrownię w Ostrołęce?
Panie redaktorze, w tej sprawie też miałem rację. Mówiłem, trzeba elektrownię w Ostrołęce dokończyć, a nie przestawiać na gaz, bo tego gazu dzisiaj nie ma i nie ma tej elektrowni. Jest ogromny problem.
Ale panie pośle, cała transformacja energetyczna to nie jest wymysł unijnych biurokratów. To jest odpowiedź na potrzeby konsumentów, którzy nie chcą kupować towarów, które są obarczone śladem węglowym.
Szanowny panie redaktorze.
Panie pośle, jeżeli chcemy eksportować towary do Stanów Zjednoczonych poprzez gospodarkę niemiecką, to musimy eksportować towary, które nie będą obarczone śladem węglowym. A jeżeli chodzi o Ostrołękę i inne elektrownie węglowe, no to jakie banki miały sfinansować? To przecież banki nie chcą mieć aktywów węglowych.
Popatrzmy, do czego ta transformacja unijna doprowadziła, do wielkiego kryzysu energetycznego, że nawet w Polsce, proszę zobaczyć, w Polsce, która węglem stoi, musimy importować węgiel z Kolumbii, ponieważ od 3 lat wstrzymaliśmy całkowicie inwestycje w polskie górnictwo.
Wstrzymaliście jako Zjednoczona Prawica inwestycje.
I dzisiaj Solidarna Polska chce uruchomić blok inwestycyjny, szczególnie w Zagłębiu Lubelskim, i wydobywać węgiel, bo ja się nie godzę na to, żeby węgiel kosztował po 3000 zł dla emerytów, rencistów.
Będzie kosztował 1000 zł.
Musi, dzięki Solidarnej Polsce. Ale jedna bardzo ważna rzecz, panie redaktorze. Tu muszę na nasz wniosek w końcu ministerstwo w tej sprawie zajęło głos, ponieważ problemy związane z brakiem inwestycji w górnictwo dzisiaj się odbija. Ale nie zgadzam się z panem, że to jest kwestia amerykańska, tylko jest kwestia unijna. No, unijna transformacja została zapisana w umowie koalicyjnej z 2018 roku między SPD i CDU i CSU. Przyjęta w grudniu 2019 roku zakładała właśnie te dwa filary, o których mówimy. Przestawienie gospodarek na gaz żeby sprzedawać gaz Nord Streamu, i przestawienie na OZE.
Panie pośle,
oba fundamenty są niestabilne.
Panie pośle, polska gospodarka to nie są elektrownie węglowe. Polska gospodarka to są zakłady, to są autobusy elektryczne, to są zakłady motoryzacyjne, które produkują na potrzeby niemieckiego eksportu, i to są tysiące centrów usług, które potrzebują. Wszystkie te zakłady potrzebują przede wszystkim zaświadczeń o tym, że produkują prąd albo zużywają prąd z ekologicznych źródeł. Coraz więcej jest takich oczekiwań związanych z wprowadzaniem standardów ESG. Czesi mogą to robić, Słowacy mogą to robić, bo dostali wcześniej pieniądze z KPO, mogą stawiać instalacje fotowoltaiczne na potrzeby swoich zakładów, mogą stawiać wiatraki.
Ja szanuję pana wiedzę, jest na pewno bardzo specjalistyczna, natomiast jedno jest pewne. Dzisiaj w Polsce brakuje węgla, za chwilę zabraknie gazu, ceny energii ciepła są kolosalnie wysokie, Polaków nie stać na to, i dzisiaj biedni ludzie, z którymi ja rozmawiam, na przykład w Dzieszowicach, na przykład w Głubczycach, rozmawiałem naprawdę z ludźmi, którzy nie stać na węgiel. I co będą, przepraszam bardzo, palić w piecach? Śmieci mają palić, mają palić różne jakieś inne rzeczy. Ciepło i energia staje się po prostu jakimś luksusem przez unijną politykę klimatyczną, i to szaleństwo trzeba zatrzymać. Może Fransa Timmermansa, który lata sobie od żółtowcami, je ośmiorniczki w najlepszych brukselskich restauracjach, stać, jak to się nazywa, na takie luksusy, ale Polaków nie stać na węgiel za 3000 zł przez unijną politykę klimatyczną.
Ośmiorniczki można dostać się relatywnie tanio ostatnio w Polsce w dużych supermarketach. To akurat jest dosyć specyficzna sytuacja, że jest tańsze od mięsa. Dobra, ale odkładajmy to na bok. Panie pośle, ale z drugiej strony pan przedstawił tak dramatyczną sytuację, że ja sobie pomyślałem, gdyby ktoś taki stał na czele totalnej opozycji, to gdyby wygłosił to przemówienie poseł tak zwanej totalnej opozycji, to bym to zrozumiał, ale jeżeli mówi to polityk koalicji rządzącej, to czegoś nie jestem w stanie zrozumieć. Dlaczego wy jesteście w takim wypadku w tym rządzie?
Ale polityk koalicji rządzącej również w Niemczech mówi dokładnie to samo, co Janusz Kowalski, czyli mówi, że zabraknie Europie gazu, bo to jest prawda, to jest zwykła analityka. Brakuje nam 100 miliardów metrów sześciennych gazu w całej Unii Europejskiej i trzeba szykować się na kryzys. I dlatego jestem w tej sprawie zwolennikiem porozumienia również z opozycją, ponieważ w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego...
I z Niemcami, i z opozycją?
Sytuacja jest naprawdę...
18.26, też to sobie zapisałem.
Pan oczywiście ironię...
On
akurat nie jest zdolny do żadnego porozumienia, bo myśli antypaństwowo. Natomiast jest sytuacja taka, że jeżeli w zeszłym roku na przykład Paweł Poncyliusz, Krzysztof Bosak czy Paulina Matysiak z Lewicy podpisali się pod moim listem, porozummy się, zróbmy ponadpolityczne porozumienie dla elektrowni jądrowej. W tej sprawie trzeba się porozumieć z opozycją, ponieważ elektrownia jądrowa będzie...
Z Aleksandrem Gradem, bo wy budujecie dłużej elektrownię niż on ją budował.
Ale to też jest zarzut wobec Zjednoczonej Prawicy.
To jest zarzut wobec Platformy Obywatelskiej.
Ale też wobec
budowa
słuszne,
elektrowni jądrowej,
bo ja
to jest...
osobiście nie wiem, gdzie do dnia dzisiejszego ma być zlokalizowana elektrownia jądrowa. 7 lat minęło i też to jest, uważam, zarzut, bo skuteczne rządzenie polega na tym, że jeżeli popełniamy błędy, musimy zrobić rachunek sumienia, naprawić je i starać się po prostu przyspieszyć. Na pewno budowa energetyki jądrowej musi przyspieszyć, bo idzie po prostu zdecydowanie za wolno.
Można byłoby budować na przykład te moce energetyczne z Czechami. Oni generalnie mieli taki pomysł, tylko że...
Każdy pomysł, ale dlatego potrzebne jest jedno mocne Ministerstwo Energii, ponieważ jeżeli dzisiaj kwestie transformacji energetycznej są najważniejszym elementem polityki Unii Europejskiej i mamy niestety
chciałem się pana spytać
lewicowych
o tych
ideologów tej polityki klimatycznej, to my musimy
ale
profesjonalnie...
Ale jakich lewicowych ideologów? To banki powiedziały w Nowym Jorku na spotkaniu w 2020 roku, że nie będą finansowały...
Na szczęście, no to dlatego nie wolno było się na to absolutnie godzić.
Ale to my tylko Polska, pieniądze musimy kończyć.
Polska się zgodziła na Green Deal w 2019 i na wpisanie Green Dealu do budżetu Unii Europejskiej. Gdybyśmy się nie zgadzali, nie mielibyśmy tych problemów.
Janusz Kowalski,
dziękuję.
Solidarna Polska. Nie chcą,
ale damy
muszą.
Radę, mam nadzieję.
To wszystko w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.